Dzisiejsza liturgia słowa w ogóle rozpocznie się taką modlitwą, kolektą. Tak za chwilę będzie celebrant mówił. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Wiele razy mamy w swoim życiu takie poczucie, że Bóg odmawia nam opieki, bo dzieje się coś złego. I dzisiaj będziemy modlić się i te wszystkie teksty będą o tym, żebyśmy zobaczyli i żeby to On w nas utwierdzał miłość naszą ku Niemu. Nie żebyśmy my coś zrobili, tylko żeby On w nas kochał siebie, bo będą w nas takie doświadczenia w życiu, w którym to będzie kompletnie nie nasze myślenie. I warto dzisiaj o ten dar takiego widzenia, takiego słyszenia Boga prosić i być na ten dar otwartym. Bardzo piękna liturgia słowa na dzisiaj jest nam dana. Myślę, że jesteśmy wszyscy wizualnie w podobnym wieku, więc to będzie takie doświadczenie wspólnotowe. Myślę, że tak samo jak ja, pewnie i wy mieliście taki czas w swoim życiu, kiedy byliśmy malcami, młodymi, małymi, młodymi dziećmi, o tak to nazwijmy, dziećmi, może lepiej, precyzyjniej. Kiedy wychowywaliśmy się w takim pobożnym katolickim domu, a mój chcąc czy nie chcąc taki był, to uczono mnie, że jak się przechodzi przy kapliczce czy przy krzyżu, trzeba się przeżegnać. Nie wiem, gdzieś tam jak się kościół widzi, też tam jakoś jedzie się autobusem, należy się przeżegnać. Ja pamiętam, że najtrudniejsza, takie najdłużej to w sobie mieliłem, był ten moment, że była ta kapliczka, był ten kościół i ja nic. Nie przeżegnałem się, nie westchnąłem do Boga. I wcale nie było obok mnie ludzi, którym miałbym się wstydzić. Po prostu nic. A jak byli ludzie, to było jeszcze bardziej takie doniosłe. No bo przecież miałem dawać świadectwo, a ja nie dałem. Więc jeszcze gorzej. Myślę, że wiele spośród nas może mieć takie doświadczenie. I zobaczmy, że dzisiejsza Ewangelia troszkę jest o tym i o Ewangelii jakby całe to Słowo Boże chce nas przeprowadzić dzisiaj, że my często w tych swoich przekonaniach, które wyrosły na bazie pewnych poglądów, kultury, w której się wychowywaliśmy i spostrzeżeń z tych, którzy byli wcześniej niż my urodzeni, Słowo chce nas przeprowadzić od magii do żywego doświadczenia Boga. Od zabobonów do takiego doświadczenia Boga, w której staje się wolna, wolny. Na pewno nie jest tak, jak pewnie niektórzy z nas interpretują. Nic bowiem skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Wszystko będzie wyjawione na dachach. To nie jest o tym, że prędzej czy później każdy Twój i mój grzech będzie wiadomo. To nie jest o tym, że przyjdzie kryska na matyska. Nie wiem, że się w końcu wydarzy to coś, czego się tak naprawdę w sercu boisz, to i tak wszyscy będą wiedzieli. Ta Ewangelia na pewno nie jest o tym i to Słowo Boże dzisiaj nie mówi, że tak będzie. Więc jeśli to przekonanie, podobnie tak jak tamto przekonanie z dzieciństwa, było częścią naszego życia, to tym bardziej zachęcam, żeby to dzisiejszą liturgię słowa usłyszeć do siebie i o sobie. Fragment Księgi Jeremiasza, który słyszymy, ważny moment. Słyszałem oszczerstwa wielu, mówi prorok Jeremiasz. Cały ten tekst jest jedną wielką jego lamentacją. Jesteśmy w trudnym momencie jego życia, bo prorok jest pobity. Prorok jest kimś, kto bardzo mocno w tym momencie doświadcza cierpienia i bólu. Jest schwytany w lochu przez kapłana, przez proroka Paszchura, który chce go bardzo mocno upokorzyć. Tam naprawdę realnie cierpi i lamentacje, które słyszymy, są opowieścią jego modlitwy. To jest tylko fragment. Dobrze zauważyć, bo widzimy tylko fragment, że cała rozmowa, czyli modlitwa Jeremiasza jest taką jedną wielką sinusoidą. Raz uwielbia Pana Boga, raz mówi, że będzie źle i fragment, który nam oszczędzono dzisiaj, w którym mówi, jestem poronionym płodem, nie powinienem się urodzić. No to nam dzisiaj to odkrojono, żeby już tak ładnie zostało. Bo ta huśtawka emocjonalna jest doświadczeniem każdej i każdego z nas, kto przechodzi przez trudne doświadczenie życia. Słowo Boże, które powstaje w 8-7 wieku, jest tego świadectwem, że my jesteśmy ludźmi. Słyszałem oszczerstwa wielu, mówi Jeremiasz, trwoga dokoła. Trwoga dokoła to taka zabawa słowami, bo Jeremiasz, kiedy mówi o paszchurze, mówi, że to jest największa trwoga dla ziemi. A okazuje się, że potem wszyscy jego przyjaciele mówią, zobacz, teraz ty jesteś największą trwogą. To przez ciebie teraz jest to całe zło. O czym mówi w ogóle prorok Jeremiasz? Że wszyscy opuściliśmy Boga i potrzebujemy do Niego wrócić. Że mezalianse z innymi bóstwami i bogami sprowadzą na nas śmierć. Jerozolima zostanie zniszczona. To jest to, co mówi prorok Jeremiasz, co nikomu się nie podoba, bo jest dobrze, bo jest fajnie. Po co nas straszy? On nas straszy. Więc prorok Jeremiasz, będąc pobitym, cierpiącym, mówi, Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Bardzo ładna modlitwa, wyznanie wiary, że skoro jestem wierzącym w Ciebie, Boże Jahwe, a Ty mi to obiecałeś, to Ty wygrasz tą wojnę. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Myślę, że nikt z nas tak się nie modli, żebyśmy zobaczyli, jak Bóg gnębi naszych gnębicieli. Tak się nie modlimy, ale na pewno byśmy się tak pomodlili, gdybyśmy zrozumieli, co Jeremiasz ma na myśli. Jeremiasz mówi tak. Ja, jako człowiek, tak cierpię, że chciałbym ich zniszczyć w proch. I cierpię naprawdę i naprawdę mam taką emocję. To jest moje największe pragnienie. Nie boję się tego pragnienia w sobie, że mam ochotę kogoś zniszczyć. Ale ponieważ Ty jesteś moim Bogiem i mnie w moim życiu prowadzisz, to zrób to Ty. Nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, ale Jeremiasz mówi, że jeśli ja miałbym wymierzać sprawiedliwość, to bym oddał w dwójnasób. Więc lepiej, żebyś to zrobił Ty, Boże, bo Ty nigdy nie jesteś Bogiem pomsty. Jeśli Bóg objawia się w Starym Testamencie, to nie jako Bóg, który jest mściwy, tylko jako Bóg, który kocha każde swoje dziecko. Nie zgubmy nigdy tego wątku. Dobrze jest mieć ten obraz. Kiedy Izraelici przechodzą przez morze i Egipcjanie toną, Bóg mówi do Mojżesza, kiedy tańczy i cieszy się, no bo przecież wszyscy gnębiciele polegli. Bóg mówi do Mojżesza, Mojżeszu, bawisz się i świętujesz, kiedy moje dzieci giną? Czy to jest Bóg pomsty? Zobaczcie, dopiero mając tą perspektywę, ten tekst odsłania nam pewną prawdziwość przeżywania życia i pewne, może nie zadanie, tylko sposób, w którym potrzebujemy puścić to, co w nas się dzieje. Tak, wiele razy będę chciał, by wydarzyła się jakaś sprawiedliwość na moją miarę. Ale doświadczenie wiary to nie jest to, że jestem omnipotentny, wszystko wiem i właściwie tak powinno być, tylko Panie Boże, niech się dzieje Twoja sprawiedliwość. Nie wiem, czy pamiętacie, jak rozpoczęła się znów inwazja na Ukrainę, to kiedyś wtedy to była niedziela, przed niedzielą akurat to się wydarzyło i w niedzielę do zakrystii weszło dziecko i mnie pyta, czy możemy się modlić o śmierć dla Putina? Sobie powiedziałem, jejku, no, co mam odpowiedzieć takiemu dziecku, które mi o to pyta, no bo teraz najeżdżają, tam bomby spadają, ludzie giną. Zasadniczo każdy z nas powiedział, że słusznie, by się ustała wojna, skończyłoby się to cierpienie tych ludzi. Powiedziałem, pomyślę. I w drodze, kiedy tu szedłem, ciągle myślałem, co odpowiedzieć. I odpowiedziałem, nie, może pamiętacie wtedy, tu zębony. Nie wiem, czy należy modlić się o śmierć dla Putina. Jedno wiem, warto się modlić o niebo dla niego. A jeżeli Pan będzie chciał, że to niebo wydarzy się dzisiaj, to niech będzie dzisiaj. Ale ja nie wiem, jak to niebo on osiągnie. Ja życzę mu nieba. I teraz zobaczcie, wiara to jest ta przemiana serca, a nie to, że porzucamy swój ból i swoje cierpienie albo chęć odwetu. Przestańmy w tym gmerać. Jesteśmy ludźmi, to jest nasze. Ale łaska wiary, która jest dana nam i o której słyszymy od tylu wieków, jest nie opowieścią o tym, że mamy być kimś innym, tylko że jesteśmy zdolni dzięki niemu do innej perspektywy. A to zmienia nasze życie. I nagle znów Jeremiasz odpowiada, mówi, śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana, bo uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców. On to mówi zdanie, będąc nadal pobity i nadal w więzieniu. Tylko kiedy nagle uwolnił się od tej obsesji, że chce ich zniszczyć, nagle jest takie zdanie powiedzieć, jeszcze nie będąc wolnym, nadal cierpiąc, nie widząc żadnej perspektywy na zmianę, uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Co się później wydarzy? Ale na to jeszcze potrzeba czasu i jeszcze jego bólu. I zaraz po tym fragmencie, ja to przypomnę, jest naprawdę jakby o 180 stopni zmiana Jeremiasza. Jestem poronionym płodem. Jestem gorzej, już być nie może. Zabierz mnie. Po co mnie urodziła moja matka? Tak mówi ktoś, kto naprawdę mierzy się swoim życiem z cierpieniem, a jednocześnie doświadcza w swoim życiu Boga. To nie jest opowieść o tym, jakie mamy być, tylko co jest w zasięgu naszego przeżywania świata i życia. I to jest pierwsze czytanie. Jeremiasz rezygnuje z osobistej zemsty. Drugie czytanie to list do Rzymian. Fragment, który czytamy od dłuższego czasu, to jest fragment, w którym Paweł pisze, że usprawiedliwienie dokonuje się wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zawsze i tylko przez Niego. Nie przez uczynki, nie przez chodzenie do kościoła, nie przez bycie grzecznym, nie przez to, że się przeżegnamy jadąc autobusem obok kościoła czy krzyża. Nie przez to. Usprawiedliwienie dokonuje się przez wiarę, że moim Zbawicielem jest Jezus Chrystus, a nie chodzenie do kościoła. Oddychajcie. To nie jest o tym, że mamy nie chodzić, tylko to jest o innej perspektywie. O perspektywie, w której bycie tutaj nie jest sytuacją, bo jak nie pójdę, to mam grzecha, i w ogóle już Bóg mnie nie kocha i zawiodłem. Tylko to jest opowieść o tym, że w drodze naszego życia ja mam pozwolić się Jemu kochać po to, żeby rozpalić w sobie miłość do samego siebie, nie do Boga. Bo kiedy rozpalimy miłość do samego siebie, będziemy widzieć, jak Bóg nas kocha. To chce nam powiedzieć Paweł. Jeszcze raz, my nie szukamy Boga. My przychodzimy tu po to, żeby doświadczyć takiej głębokiej miłości do samego siebie, byśmy widzieli działającego w naszym życiu, w świecie Boga. Oddychamy dalej. No i teraz przyjrzyjmy się. Apostoł pisze i ukazuje skutki tego usprawiedliwienia, że kiedy przyjmiemy tą prawdę, wtedy pokój z Bogiem, nadzieja i udział w Bożym życiu stają się naszą rzeczywistością. My tak postrzegamy życie. Doświadczam Jego ze spokojem. W pokoju. To nie znaczy, że się nie boję. Wtedy patrzę z nadzieją, bo wiem, że nie jest gorzej niż 20 lat temu i nie jest gorzej niż 50 lat temu. Wszystko dzieje się w rękach i w obecności Boga, bo to jest Jego, a nie moje i nie nasze. A skoro się dzieje razem z Nim, to wierzę, że Bóg każdą i każdego z nas przyprowadzi do pewności obecności Boga w świecie. Ale to nie jest nasze zadanie. Ja mam być tylko świadkiem tego, że On to ze mną robi, że On mnie szuka. I dzisiaj słyszymy bardzo ciekawy tekst. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. My byliśmy pewnie nauczeni na katechezie, też tak byłem nauczony, to, że jesteśmy grzesznikami, to przez Adama. To ten Adam zeżarł to jabłko, a gdyby nie zeżarł tego jabłka, to bylibyśmy w raju. Tak postrzegamy to? Ten tekst nie jest o tym, że winą wszystkiego jest Adam. Tylko ten tekst mówi, w każdej i w każdym z nas jest pewna słabość. To jest prawda o egzystencji. Tak, że wiele razy wybieramy ciemność zamiast światła. To jest prawda o egzystencji. Ale ta prawda o egzystencji, której obrazem jest Adam, który nie istniał i proszę tego nie przypisywać jakiejś chronologii czasowej, której obrazem jest Adam żyjący w raju, ta opowieść o tym ma nas prowadzić do jeszcze głębszego doświadczenia, że skoro my mamy taką kondycję i w nas jest zdolność do słabości, małości i nie pójścia za łaską i dobrem Boga, to jest coś, co przewyższa całe Twoje i moje doświadczenie. To jest darmowość miłości Boga, która była, jest i będzie zawsze. To mówi Paweł. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus oddał za tą prawdę życie i chce się objawiać pośród ludzi wierzących w ten sposób, żeby ciebie i mnie przeprowadzać z ciemności do światła. W jaki sposób? Bardzo prosty sposób. To warto powtarzać. To, co w twoim i w moim życiu nazywamy ciemnością, doświadczeniem ciemnością, mroku. O, jest taka we mnie część, której w jakimś sensie się obawiam, jest taka mroczna. To nie jest część zła. To nie jest o tym, że w jakimś miejscu w naszym życiu jesteśmy jacyś źli, wybrakowani. Jakimś defektem wyszliśmy z tego zamysłu Boga. Tylko to, co w twoim i w moim życiu jest w ciemności, jest w mroku, potrzebuje światła, by przestało nas straszyć. Ale to światło to nie jest to, że będziemy teraz o tym wszystkich swoich ciemnościach mówić na dachach, tylko tym światłem jest Jezus Chrystus, który ciebie i mnie w tym miejscu, w którym nam najtrudniej siebie samych kochać, kocha za nic. I chcę opowiedzieć, że taki jest Bóg. Nie musimy tej prawdy przyjąć. Naprawdę nie musimy. Bo chrześcijaństwo jest drogą dochodzenia, drogą, w której dochodzimy do takiej wolności, w której ta prawda staje się twoim i moim oddychaniem. Jesteśmy grzesznikami. Dlatego korzystamy z sakramentu pojednania we wspólnocie wierzących, który nam ten sakrament dał. Ale jemy chleb, by umacniać się w tej jasności, by każda moja i twoja słabość, ciemność, mrok, który każdą i każdego z nas na różne sposoby dotknie, nie odbierał nam perspektywy, że jestem kochana, kochany za darmo. Za nic. Za nic. I to jest drugie czytanie, które bardzo mocno ma nam tą prawdę wyjaśnić. I dzisiejsza Ewangelia. Kontekst tej Ewangelii. Jezus powołuje uczniów. Pamiętajmy, uczniami jesteśmy wszyscy. Spośród uczniów pyta, kto chce być moim apostołem. Apostoł to ktoś, kto w swoim życiu chce o tym świadczyć, głosić wyraźniej. Ale uczniami jesteśmy wszyscy. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami. Uczniami czego? Przyjęcia miłości Boga. Być uczniem Jezusa Chrystusa To znaczy w całym swoim życiu, takie jak ono jest, chcę tak jak on odkryć, że Bóg w relacji do mnie jest jak ojciec. To jest bycie uczennicą, uczniem Jezusa Chrystusa. Tu nie chodzi o to, żeby się coś zmieniło w twoim i w moim życiu, bo jak sami chyba już widzimy wszyscy, zmiana w naszym życiu zachodzi bardzo powoli i to w szczątkowych ilościach. I nawet często resocjalizacja jest tylko namiastką, próbą doświadczenia zmiany, która nie zawsze jest optymistycznym doświadczeniem przemiany człowieka. Tylko doświadczenie wiary jest tą rzeczywistością, którą jeśli pozwalamy sobie pielęgnować, to Bóg chce razem z tobą i ze mną przejść przez życie, w której doświadczenie kochania przez Niego, ciebie i mnie, staje się moim sposobem postrzegania życia. Ja nie wiem, czy siłą. Sposobem postrzegania życia. Nie trzeba. Tak jak nie trzeba kochać. Ale jeśli decydujemy się w swoim życiu kogokolwiek pokochać, to zasadniczo zaburzy nam nasz własny porządek życia, sprawi, że wiele razy będziemy cierpieć, bo drugi człowiek zawsze nas zawiedzie, prędzej czy później, nie będzie kochał, a kochał nas tak, jakbyśmy chcieli i my zawiedziemy tą osobę. Bo nagle, kiedy się poznajemy, jesteśmy pełni hura optymizmu, a z czasem jesteśmy realistami. Tylko może ten realizm ma ciebie i mnie, jeszcze raz powtórzę, zaprowadzić nie do siły, tylko do przyjęcia tego życia takiego, jakim on jest, by zobaczyć, o co chodzi w tej miłości. Miłość nie jest po to, żeby ciebie czy mnie uratować, bo i tak wszyscy umrzemy. Miłość jest sposobem, w który kocham. A kiedy pozwalam sobie kochać, to moja codzienność się zmienia. W obyczajach pewnie nie za bardzo, ale w postrzeganiu tego życia Bóg przestaje być kimś obcym, drugi człowiek przestaje mi zagrażać. Tylko tak się zmienia nasze życie. Dlatego kiedy najpierw jest powołanie uczniów, a potem Jezus mówi, będą prześladowania. Wiele razy, kiedy będziesz uczennicą, uczniem Jezusa Chrystusa, to co teraz próbowałem powiedzieć najlepiej jak potrafię, będziesz miał wrażenie, że jesteś w tym strasznie sama, sam. Że w ogóle coś chwytam, ale ja już nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. To już wolałem tego Pana Boga, którego można było prosić i żeby nie mieć raka. I jak się dużo modliło, to się tego raka nie miało. Nikt tego kogoś nie spotkał, to tego raka nie miał przez te modlitwy, ale wszyscy wierzymy, że są tacy. Bo ciotka powiedziała wujkowi, a wujek widział kogoś, kto kiedyś o tym gdzieś tam opowiadał. I zobaczcie, ciągle liczymy na jakieś spektakularne zdarzenia, żeby nie zachorować, żeby nasze małżeństwo się nie rozpadło. Ciągle chcemy magii. A doświadczenie wiary nie sprawia, że tak nie będzie. Badajmy się, okej? Jeśli chodzi o choroby nowotworowe. Rozmawiajmy, jeśli chodzi o relacje. Żeby jak najbardziej zniwelować doświadczenie bólu i cierpienia, z którym przyjdzie się nam mierzyć w życiu. Bo jeśli to porzucimy, to żadne pompejanki tam nie pomogą, bo to nie pompejanka pomaga. Tylko pewność bycia kochaną, kochanym za darmo sprawia, że ja nie muszę się bać tego, przez co przyjdzie mi przechodzić. Bo nie ma bowiem nic zakrytego, co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, bójcie się raczej tego, którzy duszę i ciało mogą zatracić plekę. To jest opowieść o czym? Żebyśmy coraz bardziej zobaczyli, że jesteśmy powołani, zaproszeni i tym jest nasze spotkanie z Bogiem, do odkrywania, że możemy być jak Jezus Chrystus. My nie przychodzimy tu po to, żeby być zdrowi. Bardzo przepraszam każdą i każdego z was, kto przychodzi tutaj po to, żeby być zdrowy. Też bym chciał. Też się o swoje, wasze zdrowie modlę. Bardzo. Ale jeśli ktokolwiek z nas mniema, że nie wiem, że nasze modlitwy to sprawiają, no to herezja to jest w kościele rzymskokatolickim. To jest pobożne życzenie. Bo to nie modlitwy to sprawiają. My przychodzimy tu po to, by doświadczyć takiego spotkania z Panem, takiego bycia ukochaną, ukochanym, w której odkrywam, że droga w moim życiu prowadzi mnie, że będę się mniej lub bardziej odnajdywał w tym, że jestem podobny do Jezusa Chrystusa. Czyli coraz bardziej widzę, że w tym życiu takie, jakie ono jest, często nierówne, często krzywdzące, Bóg w relacji do mnie jest jak Ojciec. Słyszycie, jak to zmienia nasze serce? A jeśli Bóg jest jak Ojciec, to jest Jego, a nie moja perspektywa. Ja chciałbym być zdrowy, chciałbym, żeby się małżeństwo nie rozpadło. No i co z tego, że chcemy? Możemy się chcieć nawet tu plackiem w kościele leżeć. Jeśli ktoś myśli, że leżenie plackiem w kościele pomoże, no to mogę wam udostępnić kościół. Przyjdźcie, sprawdźcie. Jeśli zapiszemy to jako zdarzenie ekstraordynaryjne, to nawet księgę tu położymy, żeby takie rzeczy zapisywać. Ale uwierzcie mi, wtedy sam bym otworzył fundusz, w którym zatrudnimy najtęższe głowy tego świata, żeby zbadać proces, który zachodzi w mózgu tej osoby, który sprawia, że osoba zdrowieje. Bo to będzie najbliższe prawdy niż czarowanie Bożą obecnością. Bo jeszcze raz, opowieść o Bogu jest opowieścią o kochaniu za darmo. O takim kochaniu, które cierpienie, które nas spotka, będzie sprawiało, że będziemy Jego przeklinać i nasze życie, jak Jeremiasz. Że trudy, z którymi przyjdziemy się mierzyć, sprawią, że powiemy, to wszystko jest wymyślone, już nigdy więcej tu nie przyjdę. Bo to będzie część naszego życia. Ale opowieść o Bogu to nie jest o tym, że źle robisz, to znaczy musisz się zmienić, nawrócić. Tylko opowieść o Bogu jest taka, tak, to jest doświadczenie wiary. Żyj prawdą, a ja Ciebie odnajdę w tym, kiedy to będzie prawdziwe swoje doświadczenie, że masz mnie w nosie, to zobaczysz, jak ja Cię kocham. Tylko pozwól sobie mieć mnie w nosie, żebyś zobaczył, jak ja Cię kocham. Słyszycie, o jakiej to przemianie naszego życia? Jest? Dlatego więc każdy, kto się przyzna do mnie, przed ludźmi przyznam się i ja. A kto się nie przyzna, tego zaprę się i ja. To taki ładny obraz o tym, że Bóg daje nam wolność. To jest tylko obraz o wolności. O wolności bycia dzieckiem, które Bóg kocha. I wszystko, co dzieje się w naszym życiu, choć było najdalsze i bluźniące Jemu, jest w Jego miłości. Dopiero ta perspektywa sprawia, że mamy większą pewność, że jesteśmy Jego dziećmi. Ja was nigdy nie zostawię. Twoje i moje włosy są policzone. Najgorzej mają ci, którzy mają ich najmniej. Ale one też były policzone. Bo taki jest Bóg. I nie potrafi być kimś innym. Czego odkrywania w życiu wam i sobie jak najbardziej życzę. Amen.